Okej, to kontynuujemy list Piotra i czy do poprzedniej lekcji z drugiego rozdziału o kamieniu węgielnym i kapłaństwie świętym, o domu duchowym, czy to jest wszystko jasne, czy są pytania, czy jakieś pytania się pojawiły, coś jest niejasne? Czy trzeba coś uzupełnić, coś dopowiedzieć? Słucham. Jeśli nie, to kto by chciał podsumować, co było tydzień temu?
Mówiliśmy, że kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus, który jest Jahwe, który przyszedł w ciele. Jezus jest również potomkiem Dawida, a wierzący Żydów i pogan są kamieniami duchowej budowli i kapłaństwem świętym. I ta budowla buduje się na kamieniu węgielnym, w którym jest Pan Jezus Chrystus.
Czyli jak gdyby, czyli co jest tutaj, co warunkuje bycie ludem?
Posłuszeństwo.
Posłuszeństwo.
Niepochodzenie
cielesne, tak?
Wiara.
Bo oczywiście fragmenty, które cytuje Piotr, odnoszą się do Izraela jako potomków Jakuba, tak? Dlatego Izrael. Ale pokazują też na postawę posłuszeństwa bądź nieposłuszeństwa, dlatego Bóg, mimo że Izrael jest narodem, który pochodzi od Jakuba, którego Bóg błogosławił, tak, od Abrahama, Izaaka i Jakuba, to mimo tego Bóg nazywa ich nieludem. Chociaż oni są dziećmi Abrahama, tak, Izaaka i Jakuba, ale są nieposłuszni. I Piotr te cytaty stosuje tutaj, żeby pokazać posłuszeństwo i nieposłuszeństwo, a nie pochodzenie cielesne. I też czytaliśmy fragmenty, które mówią o tym, że poganie też są błogosławieni, tak? Że Bóg, przyjdzie taki czas, że Bóg będzie błogosławił pogan. Wiele z tych fragmentów, które są w Starym Testamencie, tak jak powiedzieliśmy sobie, odnosi się do przyszłości, do tysiącletniego królestwa, do czasu, kiedy Chrystus będzie w chwale przyjdzie i będzie ustanowi swoje królestwo i będzie rządził z Jerozolimy nad całą ziemią. Tak? Wtedy też poganie przyjdą, ale do Jerozolimy, żeby oddać hołd Bogu i uznać króla. Natomiast zgodnie z tym, co cytują apostołowie, co czytaliśmy w Dziejach Apostolskich, w listach apostolskich, błogosławieństwo na pogan już zostało wylane przez Jezusa Chrystusa. Dlatego, że Bóg zapowiada jeszcze przymierze z całym Izraelem nowe, tak? Też na warunkach posłuszeństwa, a nie obligatoryjne. Natomiast już błogosławieństwo na pogan zostało wylane. I może nie wszyscy poganie, tak? Nie całe narody, bo to nie ten czas, ale wielu pogan, jak widzimy z perspektywy już dość długiego czasu, bo prawie 2000 lat, wielu pogan wierzyło w Jezusa i są to ci, którzy oddali cześć Bogu i oni są też częścią budowli. Nie tylko Żydzi się nawracali, ale więcej pogan niż Żydów się nawracało i to jest też zgodne z tym, co mówi apostoł Paweł, że zatwardziałość przyszła na część Izraela i to tą znaczną część Izraela. Wielu Żydów nie uznaje Jezusa jako Mesjasza, ale są i tacy, którzy uznają. Natomiast wielu pogan uwierzyło i ten czas łaski dla pogan wciąż trwa. Więc te proroctwa, które mówią o łasce dla pogan, to nie tylko te, które precyzują, że jest to tysiącletnie królestwo, ale również w ogóle mówią o tym, że łaska do pogan przyjdzie i już przyszła. My patrzymy już z perspektywy, kiedy łaska do pogan doszła. Dlatego te fragmenty też cytowaliśmy, więc warto widzieć to i właściwie interpretować te fragmenty, żeby właściwie je zastosować. Ja to jeszcze tak w kwestii uzupełnienia, bo tam też po studium rozmawiałem z jednym z braci i też tam wyjaśniałem pewne rzeczy. Więc jak gdyby dzisiaj to uzupełniam. Ok. A w związku z tym, że jesteśmy my też jesteśmy częścią duchowej budowli, my też zbliżamy się do kamienia drogocennego, dla nas on jest bardzo wartościowy, cenny. Nie potknęliśmy się o niego. Wierzymy, trwamy w wierze. Zakosztowaliśmy, że dobry jest Pan. Chcemy czytać, poznawać Słowo Boże, żeby się karmić i wzrastać. I też chcemy je stosować w życiu, więc dzisiaj będzie pierwsza lekcja taka na temat praktyki, bo zauważcie, że tutaj jest: wy, którzy niegdyś byliście nieludem, teraz jesteście ludem Bożym, którzy kiedyś nie dostąpiliście miłosierdzia, teraz miłosierdzia dostąpiliście. I teraz się zaczyna: umiłowani, proszę, abyście jako obcy i goście powstrzymywali się od cielesnych pożądliwości. Zaczyna się taki wywód Pawła na temat właściwej postawy. I zanim ja powiem temat i wszystko, to prosiłbym, żebyśmy przeczytali ten fragment od wersetu 11 do końca rozdziału. Jakby ktoś chciał przeczytać, to bardzo proszę.
Mogę ja?
Proszę.
Umiłowani, proszę was, abyście jak obcy i goście powstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Postępujcie wśród pogan nienagannie, aby ci, którzy oczerniają was jako złoczyńców, przypatrując się waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga w dniu nawiedzenia. Bądźcie więc poddani każdej ludzkiej władzy ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyżej postawionemu, czy to namiestnikom jako przez niego posłanym dla karania złoczyńców i udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Taka bowiem jest wola Boga, abyście dobrze czyniąc zamknęli usta niewiedzy głupich ludzi. Jak ludzie wolni, ale nie jak ci, którzy używają wolności jako zasłony dla zła, lecz jak słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Słudzy, z całą bojaźnią bądźcie poddani Panu, nie tylko dobrym i łagodnym, ale też przykrym. To bowiem podoba się Bogu, jeśli ktoś znosi smutki ze względu na sumienie wobec Boga, cierpiąc niewinnie. Bo cóż to za chwała, jeśli grzesząc cierpliwie znosicie choćby was i pięściami bito. Lecz jeśli dobrze czynicie i znosicie cierpienia, to podoba się Bogu. Do tego bowiem jesteście powołani, bo i Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład, abyście szli w Jego ślady, który grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie znaleziono podstępu, który, gdy Mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniu, gdy cierpiał, nie groził, ale powierzył sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie. On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości. Przez Jego rany zostaliście uzdrowieni. Byliście bowiem jak zbłąkane owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i biskupa waszych dusz.
Mamy ten fragment, słuchajcie, przeczytany. I jeżeli spojrzycie sobie do obserwacji ogólnej, to przypomnijcie sobie, o czym tam jest mowa. Zerknijcie sobie na obserwację ogólną. I o czym jest mowa w tym fragmencie? Co macie zanotowane?
Postępowanie zgodne z wolą Boga w nienaganności względem ludzi, władzy i Boga. Przechodzą doświadczenia dla sprawiedliwości, bo taka jest wola Boża.
Mhm. I właśnie chciałbym się nad tym fragmentem zastanowić. Bo zauważcie, że tu jest pewien klucz. I Jezus Chrystus jest podany jako przykład w bardzo konkretnej sprawie. Bo jak zauważacie w liście, przykład Pana Jezusa Chrystusa pojawia się kilka razy. I niby on jest podobny jeden do drugiego, a jednak nie. Jeżeli się wczytacie w tekst, to zobaczycie, że nie do końca jest o tym samym mowa. Jest mowa o cierpieniach, że Jezus cierpiał, ale za każdym razem troszeczkę z innej strony. I troszeczkę, no one się zazębiają oczywiście, ale troszeczkę z innej strony jest podejście do tych doświadczeń. I tu jest taki przykład, zobaczcie. Jest napisane, dlatego bowiem jesteście powołani, bo i Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład, abyście szli w Jego ślady, który grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie znaleziono podstępu, który gdy Mu złorzeczono, nie odzłorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale powierzał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Czyli Jezusowi ubliżano, ale On nic złego nie zrobił. Czyli oskarżano go, ale on nic złego nie zrobi. I w tym sensie on jest przykładem, który tu jest opisany. Więc temat lekcji: cierpienia niewinnego przychodnia. Cierpienia niewinnego przychodnia. Czyli innymi słowy, charakterystyka oparta na przykładzie Jezusa Chrystusa na podstawie tego fragmentu Piotra. Drugi rozdział 11:25. Mamy przychodniów, którzy cierpią niewinnie.
Czyli cierpienia niewinnego
przychodnia. Tak, przychodnia.
Przychodnia,
tak jak jest napisane tutaj w tekście.
A w tekście przychodnia czy przechodnia? Przychodnia.
No, łatwo sprawdzić. Gość.
Gość.
Przychodzień. Gość. Innymi słowy, obcy.
A dalej charakterystyka?
Charakterystyka tego cierpienia oparta na przykładzie Jezusa Chrystusa. Bo najpierw sobie zrobimy odwrotnie, z odwrotnej strony. Najpierw sobie zrobimy analizę Jezusa Chrystusa, zobaczymy, co tam się działo i wtedy zobaczymy, dlaczego ten przykład jest użyty tu. Czyli zrobimy sobie w tej kolejności, że nie będziemy sobie udowadniać, co tu jest napisane. Najpierw zobaczymy, co było u Jezusa, a potem będziemy wiedzieli, dlaczego ten przykład tu jest. I wtedy na podstawie tego, co będziemy widzieć o Jezusie, będziemy wiedzieli, o czym tu jest mowa. W taki sposób zrobimy. Czyli najpierw sobie przykład omówimy. I zobaczyć, co mamy zobaczyć? Zobaczyć, jak wyglądają prześladowania z powodu niewinności i jak się w nich zachowywać. Zobaczyć, jak wyglądają prześladowania z powodu niewinności i jak się w nich zachowywać. I drugie, zobaczyć, jaka była postawa Jezusa Chrystusa prześladowanego, choć niewinnego. Zobaczyć, jaka była postawa Jezusa Chrystusa prześladowanego, choć niewinnego. I pierwsza rubryczka to Jezus Chrystus prześladowany, choć niewinny. I druga wierzący, prześladowani, choć niewinni. Ta pierwsza rubryczka 1/3, a druga rubryczka 2/3. Już? Poczekamy jeszcze chwilkę, tak? Żeby wszyscy już mieli. Czy wszyscy gotowi, czy jeszcze nie? Jak? Zaczynamy? Dobrze. Więc najpierw będziemy patrzeć Pana Jezusa Chrystusa i zaczynamy od 21 wersetu. Chrystus cierpiał za nas i zostawił nam przykład, aby iść w Jego ślady, czyli zostawił przykład do naśladowania. I cóż On takiego zrobił, co warto naśladować? Zobaczmy kolejny fragment. Grzechu nie popełnił. Czyli On nie uczynił grzechu. Nie popełnił grzechu. Co więcej jest napisane?
W Jego ustach nie znaleziono podstawy.
Nie znaleziono zdrady w Jego ustach. I chciałbym teraz, żebyśmy przeczytali kilka fragmentów z innych miejsc Słowa Bożego, żeby przypomnieć sobie wydarzenia, które miały miejsce, zanim Jezus umarł za... zanim nasze grzechy poniósł na drzewo. Zobaczmy sobie najpierw, co cytuje Piotr, Izajasza 53,9. Zobaczmy, bo to jest cytat, co Piotr mówi. Izajasza 53,9. Izajasza 53,9.
I wyznaczono mu grób z niegodziwcami, a z bogaczami była jego śmierć, choć nieprawości nie uczynił, ani nie znaleziono fałszu w jego ustach.
Piotr cytuje Izajasza. Dosłownie. Nic złego nie uczynił, ani nie znaleziono fałszu w jego ustach. To jest cytat. A był policzony... Z kim został ukrzyżowany? Z grzesznikami, z przestępcami był. Na jedno policzone. Przestępca, przestępcy. I teraz zobaczmy, w jaki sposób uznano Jezusa przestępcą. Bo on, Słowo Boże mówi, że on nic złego nie zrobił. Nie coś tego. Nic złego nie powiedział. A uznano go za przestępcę. Więc zobaczmy sobie po kolei. Mateusza, 26 rozdział. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział. Mateusza, 26 rozdział. 59-60.
Tymczasem naczelni kapłani, starsi i cała rada szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go skazać na śmierć. Lecz nie znaleźli. I chociaż przychodziło wielu fałszywych świadków, jednak niczego nie znaleźli. A na koniec wystąpili dwaj fałszywi świadkowie.
No, czytaj.
Mówiąc, on powiedział, mogę zburzyć świątynię Bożą i w trzy dni ją odbudować.
I tu też mówili nieprawdę. Natomiast zauważmy co. Co jak gdyby próbowano zrobić? Próbowano za pomocą fałszywych świadków wykazać, że Jezus zgrzeszył i powiedział źle coś. Ale on tego nie zrobił. Ale próbowano go oczernić, próbowano go oskarżyć o coś, czego on nie zrobił. Próbowano sfabrykować dowody przeciwko niemu. I używano do tego ludzi. To jest pierwszy fragment. Zobaczcie Marka, 14 rozdział. Marka, 14 rozdział, 55-56. Tutaj też mamy to samo, ale przeczytajmy.
Tymczasem naczelni kapłani i cała rada szukali świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go skazać na śmierć, ale nie znaleźli. Wielu bowiem fałszywie świadczyło przeciwko niemu, lecz ich świadectwa nie były zgodne.
I zobaczmy sobie Łukasza. Jeszcze 23 rozdział Ewangelii Łukasza. 13 do 15 wersetu.
A Piłat, zwoławszy naczelnych kapłanów, przełożonych oraz lud, powiedział do nich: przyprowadziliście mi tego człowieka jako podburzającego lud. Otóż ja przesłuchałam go wobec was i nie znalazłam w tym człowieku żadnej winy w sprawach, o które go oskarżacie, ani też Herod. Odesłałem was bowiem do niego i nie znalazł w nim nic, co zasługiwałoby na śmierć.
Czyli przyprowadzono Jezusa do Piłata, oskarżając go, że podburza lud, że jest buntownikiem, że przeciwstawia się władzy. Piłat go przesłuchał i mówi: ale ja tego nie stwierdziłem. Ja z nim rozmawiałem i nic takiego, co wy mówicie, nie ma miejsca, ja tego nie widzę. Nie tylko ja, ale również Herod tego też nie widzi, więc nie wiem, o co wam chodzi. Nic z tego, o co go oskarżacie, nie wiem. I teraz chciałbym, żebyśmy jeszcze z Ewangelii Jana zobaczyli kilka fragmentów, które uzupełnią to, co przeczytaliśmy. Mamy 18 rozdział Ewangelii Jana najpierw. Z 18 rozdziału kilka fragmentów. To jest długi rozdział, ale kilka fragmentów sobie przeczytamy. 18 rozdział 20 do 23.
Jezus mu odpowiedział: ja jawnie mówiłem światu. Zawsze nauczałem w synagodze i w świątyni, gdzie zewsząd schodzą się Żydzi, a potajemnie nic nie mówiłem. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli to, co im mówiłem, a oni wiedzą, co mówiłem. A gdy on to powiedział, jeden ze sług, który tam stał, wymierzył policzek Jezusowi, mówiąc: tak odpowiadasz najwyższemu kapłanowi? Jezus mu odpowiedział: jeśli źle powiedziałem, daj świadectwo o złu, a jeśli dobrze, dlaczego mnie bijesz?
Jest rozmowa. Ktoś zarzuca Jezusowi, że źle powiedział, czyli źle mówię, a Jezus mówi: udowodnij mi to, jeśli źle. A jeśli nie możesz mi tego udowodnić, to dlaczego mnie bijesz? Świadectwo nie padło. Kolejny fragment zobaczcie, 29-30 werset.
Wówczas Piłat wyszedł do nich i zapytał: jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? Odpowiedzieli mu: gdyby on nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie.
Co mówią Żydzi?
Że jest złoczyńcą.
Że gdyby nie był złoczyńcą, my uważamy, że on jest złoczyńcą. Nie wydalibyśmy go tobie. Znaleźli coś. Pytanie, co znaleźli? I jeszcze jeden fragment, 18:38. Ten sam rozdział. Co Piłat mówi?
Piłat powiedział do niego: cóż to jest prawda? A to powiedziawszy, wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich: ja nie znajduję w nim żadnej winy.
Nie znajduję w nim żadnej winy, Piłat mówi, tak? I teraz zobaczmy, o co Jezusa oskarżono. O to, że buntuje lud, tak? Ale przede wszystkim, wracamy do Ewangelii Mateusza, 26 rozdział. I zobaczmy sobie Ewangelia Mateusza, 26 rozdział. Byli ci świadkowie, powiedzieli o zburzeniu świątyni. Czytamy teraz od 62 wersetu do 66.
Wtedy najwyższy kapłan powstał i zapytał go: nic nie odpowiadasz? Cóż znaczy to, co oni ci przeciwko tobie zeznają? Lecz Jezus milczał. A najwyższy kapłan powiedział mu: zaklinam cię na Boga żywego, abyś nam powiedział, czy ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym. Odpowiedział mu Jezus: ty powiedziałeś, ale mówię wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy mocy Boga i przychodzącego na obłokach niebieskich. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i powiedział: zbluźnił. Czyż potrzebujemy jeszcze świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Jak wam się zdaje? A oni odpowiedzieli: zasługuje na śmierć.
Co zrobiono? O co go oskarżono?
O bluźnierstwo.
O bluźnierstwo. Że co?
Że powiedział: odtąduj życie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy mocy Boga i przychodzącego na obłokach niebieskich.
Czy Jezus był Synem Bożym?
Tak.
Czy był Królem Izraela?
Tak. Nic nie składało.
Co zarzucono mu?
Że kłamie.
Że mówiąc prawdę, kłamie. Tak? Czyli zarzucono mu coś, czego Jezus nie był winny. Było to prawdą. Nigdy nie skłamał. Nigdy nikogo nie oczernił. Nigdy źle nic nie powiedział. Kiedy nawet trzeba było rozmawiać, to rozmawiał w taki sposób, żeby merytorycznie to wyglądało spokojnie i grzecznie. Zgadza się? Kim był Jezus?
Bogiem. Bogiem w ciele.
To prawda. Kim jeszcze?
Pytanie było, czy ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym? Jezus odpowiedział, ty powiedziałeś. I dodał jeszcze, ale mówię wam, tak? I tak jak pamiętam z innych fragmentów, to właśnie z powodu tego Mesjasza, Syna Bożego, jakby to było uznane przez nich za bluźnierstwo.
Czyli to, kim był, działało na jego szkodę.
Tak.
Ponieważ oni nie chcieli tego przyjąć do wiadomości i oskarżyli go o bluźnierstwo. Gdyby Jezus rzeczywiście kłamał, to byłoby to bluźnierstwo, ale on nie kłamał. Czyli oskarżono go fałszywie, chociaż Jezus nie był winien, był tym, kim był. Czyli paradoksalnie to, kim był, działało na jego szkodę. Dlaczego? Bo oni nie chcieli tego przyjąć do wiadomości. Kto? Po pierwsze władza. Ponieważ Żydzi ukrzyżowali go rękoma Rzymian. W tym czasie Rzymianie i Rada byli władzą. Oczywiście za pomocą ludu, ale oni byli inicjatorami całego przedsięwzięcia. Tak? Oni pierwsi zarzucali. Kim jeszcze był Jezus?
Królem Izraela.
I kim jest? Królem Izraela. Pamiętajmy, że sytuacja, która ma miejsce, dotyczy króla Izraela, tego, który ma władzę. Który jest władzą. Nie tylko Boga, ale nawet jako król Izraela, potomek Dawida, on jest władcą. I teraz w jaki sposób zachowuje się władca i Bóg? W jaki on się sposób zachowuje? Mógłby inaczej? Przecież Jezus mówi, na jedno moje słowo ojciec przyśle legion aniołów, tu nie zostanie żywej duszy. Ale ja nie po to przyszedłem. Więc zachowuje pokorę, chociaż wcale nie musi. Tak po ludzku mówiąc, tak? Więc zobaczcie, jak król, jak Bóg w ciele zachowuje się, kiedy mu złorzeczą. To już czytaliśmy. Popatrzcie, 23 werset Piotra. Co Piotr mówi?
Jeszcze dodam tylko Jana, nie wiem, czy to było czytane Jana 19:7. Właśnie
to przeczytaj.
Potwierdzenie jeszcze, nie? Żydzi mu odpowiedzieli, my mamy prawo, według naszego prawa powinien umrzeć, bo czynił siebie Synem Bożym. To do Piłata było.
Jana 19:7. Bardzo dobry fragment. I teraz popatrzcie, co Jezus, kiedy padały te oskarżenia, kiedy próbowano sfabrykować przeciwko Jezusowi dowody, w końcu, kiedy zarzucono mu, że mówiąc prawdę kłamie, to tak jakby ktoś zakwestionował, że ja jestem tym, kim jestem. Ktoś by mnie chciał zabić za to, że ja bym powiedział, że jestem synem mojego własnego ojca. Ktoś by powiedział, kłamiesz. To oczywiście to inny kaliber, troszeczkę o coś innego chodzi, ale to mniej więcej...
To jest prawda, a ktoś za
tak,
prawdę chce
tak,
się
ktoś
zabić.
Mówi, że ja kłamię, to jest oczywista oczywistość. Tak? Zobaczcie, jak Jezus się zachowywał. 23 werset.
Gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniu. Gdy cierpiał, nie groził, ale powierzył sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie.
Zamiast grozić, kiedy Jezus wisiał na krzyżu. Wracamy do Mateusza. Zobaczmy sobie 27 rozdział od 46 wersetu do 50.
Około godziny 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachthani, to znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuściłeś? Wtedy niektórzy z tych, co tam stali, usłyszawszy to, mówili: on woła Eliasza. A zaraz jeden z nich podbiegł, wziął gąbkę i napełnił ją octem, a włożywszy na trzcinę, dał mu pić. Lecz inni mówili: przestań, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go wybawić. Jezus zaś zawołał ponownie donośnym głosem i oddał ducha. A oto zasłona świątyni rozerwała się na pół, do góry aż do dołu. Ziemia się zatrzęsła i skały popękały. Grobowce się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, powstało. I wyszli z grobów po jego zmartwychwstaniu, weszli do miasta świętego. I ukazali się wielu. Wtedy setnik i ci, którzy z nim pilnowali Jezusa, widząc trzęsienie ziemi, to co się działo, bardzo się zlękli i powiedzieli: on prawdziwie był Synem Bożym.
Dobrze. Co się dzieje, kiedy Jezus wisi na krzyżu? I naśmiewają się z niego wszyscy. Jezus złorzeczy im?
Nie.
Nie.
Bluźni im?
Nie.
Nie. Rozmawia z Ojcem. Oddaje sprawę Bogu. Otwórzmy sobie jeszcze, znajdę tylko ten fragment z Ewangelii Jana. Dobrze. Więc Jezus powierza sprawę Ojcu. Nie złorzeczy tym, którzy się z Niego naśmiewają. Nie rzuca na nich żadnych klątw. Milczy. Modli się do Ojca i w ręce Ojca oddaje swojego ducha. Czyli pamiętajmy, że Piotr wiele rzeczy widział. Był świadkiem. Dalej o tym pisze. I Piotr, pamiętając o tym, co robił Jezus, teraz wszystko opisuje. Który, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, a przecież cierpiał, ale powierzał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Tak? Czyli tak postępował Jezus w odpowiedzi na oskarżenia przywódców, tak? Fałszywe. Potem, kiedy już umierał, też nikomu nie bluźnił, nikogo nie obrażał, na nikogo nie rzucał przekleństw. Nawet w obliczu śmierci. A spotkało go to za co?
Za to, że mówił,
przyznał się,
jest.
Że nic nie zrobił. On nic nie zrobił. Zabito go, ponieważ sfabrykowano przeciwko niemu dowody i na podstawie tego go zabito. Dlatego zabito go i ukrzyżowano razem ze złoczyńcami, bo według tych, którzy go skazali na śmierć, był złoczyńcą. Był buntownikiem i był tym, który uważał się według nich za Boga. Przecież nim był. Bo oni tak uważali. I za to go zabito. Czyli Jezus został zabity, cierpiał, przechodził prześladowania
niewinnie,
ponieważ on nic nie zrobił. A dowody były tylko i wyłącznie sfabrykowane, co też Izajasz wiele setek lat wcześniej przepowiedział. Jeszcze jeden teraz fragment przychodzi mi do głowy, jak Jezus mówił: Boże, wybacz, bo nie wiedzą, co czynią. Nie rzuca na nich klątw, tak? Nie pamiętam, gdzie to jest napisane. W którejś Ewangelii. Dobrze. I teraz zobaczcie, co zrobił... Taka postawa Jezusa jest bardzo istotna. I teraz zobaczcie, Jezus to robił, bo miał cel. Tak? Po pierwsze, jaki cel jest? Zobaczcie. Po pierwsze, jaki to jest cel?
Zostawił nam przykład.
Tak, dokładnie. Zostawił przykład, żebyśmy wstępowali w jego ślady. Czyli mamy patrzeć na postawę Jezusa w konkretnej sytuacji, tak, tej, i brać z niego przykład, jeśli to nam się przydarzy. Dalej zobaczcie, co jeszcze Jezus zrobił. 24 werset, to jest też bardzo istotne. Nasze grzechy na swoim ciele na krzyż. I co tym nam umożliwił? Co nam umożliwił przez to?
Abyśmy żyli dla sprawiedliwości.
Abyśmy najpierw obumarłszy grzechom, bo nie da się żyć dla sprawiedliwości, jeśli najpierw nie umrzesz dla grzechu. Obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości. Jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. Zgadza się?
Tak.
Dobrze. To teraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli Izajasza, 53 rozdział, 4-6. Co ten fragment mówi? Izajasza, 53 rozdział. Znowu wracamy do Izajasza, 53. I mamy 4-6.
Zaprawdę On wziął na siebie nasze cierpienia i nosił naszą boleść, a my uważaliśmy, że jest zraniony, uderzony przez Boga i utrapiony. Lecz On był zraniony za nasze występki, starcie za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na Nim, a Jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas zboczył na swą drogę, a Pan włożył na Niego nieprawość nas wszystkich.
Teraz zróbmy króciutką analizę tego fragmentu. On wziął na siebie nasze... Nie. Przepraszam. Na siebie nasze cierpienia i nasze boleści. Tak?
Tak.
To wziął. I teraz co to są te cierpienia i boleści? Chciałbym, żebyśmy się zastanowili krótko nad tym, prawda? Bo te cierpienia i boleści różnie rozumieją. Mhm. Idziemy dalej, bo w tekście jest odpowiedź. Tutaj nie trzeba nigdzie patrzeć.
Tak, czy... chodziło ci jeszcze, ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co tak? czynią, tak?
Mhm. Tak?
Tak. To Łukasza 23:34.
O, proszę widzieć, bardzo dziękuję, tak?
23:34. Wtedy Jezus powiedział...
Łukasza
23:34.
Świetnie.
Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.
Świetnie, super, dziękuję ci bardzo. Wziął nasze boleści i cierpienia, a my uważaliśmy, że jest zraniony i uderzony przez Boga i utrapiony. I teraz tekst tłumaczy Izajasz. Lecz On był zraniony za nasze...
występki.
Nie choroby, występki. Starty za nasze...
Nieprawości.
Kara dla naszego pokoju była na Nim, a Jego ranami... my uzdrowieni. Teraz co, z czego zostaliśmy uzdrowieni? Dalej czytamy. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas zboczył na swoją drogę, a Pan włożył na niego... Co to są za choroby? Zgodnie z tekstem nieprawość. Zgodnie z tekstem występki i kara, na jaką każdy za to zasługiwał, bo to jest po pierwsze do Żydów. Ale inni ludzie od Żydów się niczym nie różnią. Więc z perspektywy nauczania apostolskiego wiemy, że takim grzesznikiem byli nie tylko Żydzi, bo Paweł pisze w drugim rozdziale listu do Rzymian, że tak samo Żyd, jak i Grek jest grzesznikiem i Bóg najpierw ratuje Żyda, potem Greka, ale jeden i drugi potrzebuje opamiętania. Paweł to tłumaczy, więc jak gdyby to jest odrębna sprawa. Ale co jest bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli, że cierpienia i boleści to są nasze grzechy i konsekwencje tych grzechów. Nasze uzdrowieni, tak, jego ranami zostaliśmy uzdrowieni, to chodzi w kontekście wersetu 6 o nieprawości, a nie o zapalenie płuc czy raka. Oczywiście Bóg może uzdrowić z chorób fizycznych, ale ten fragment nie mówi o chorobach fizycznych. Ten fragment mówi o grzechu, ten fragment mówi o nieprawościach i wynikających z tego konsekwencjach. I prorok pokazuje to jako chorobę. W ten sposób tłumaczy. Natomiast chodzi o występki, chodzi o grzech i o konsekwencje tego. Kontekst wskazuje. Dlatego przeczytaliśmy od 4 do 6, żeby zobaczyć, o co chodzi. Więc jeżeli Piotr cytuje, bo Piotr kolejny raz cytuje Izajasza, jego sińcami zostaliśmy uzdrowieni, jak jest napisane, czyli rozumiemy, zgodnie z tym, co napisał prorok Izajasz, że jego sińce uzdrowiły nas, tak, tych, którzy są adresatami, czyli co? To, co jest napisane wcześniej. On grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo. Więc byśmy tak powiedzieli, z grzechu zostaliśmy uzdrowieni. To była śmiertelna pułapka. To groziło śmiercią. A Jezus nas z tego wyrwał. Czyli tym, z czego nas uleczył, uzdrowił, był grzech. A nie jakaś choroba narządów ciała tutaj człowieka, tak? Ten fragment o tym mówi. Jeśli mówimy o uzdrowieniu z bólu, zmartwychwstaniu, uzdrowieniu, czy tam zmartwychwzbudzeniu kogoś, kto tam umarł, co jest opisane w Dziejach Apostolskich, o tym mówią inne fragmenty. I nie jest tam napisane, że z tego zostaliśmy uzdrowieni. Ten fragment nie mówi o chorobach fizycznych. Wskazuje to kontekst Piotra, jak i bardzo wyraźnie kontekst Izajasza, którego Piotr cytuje, bo Piotr nie wymyślił tego, tylko on po prostu cytuje, jak widzimy. To jest żywe słowo cytowane przez Piotra. Więc teraz zobaczmy sobie Hebrajczyków, 10 rozdział, 10-14. Zobaczmy, co to znaczy, że on grzechy nasze poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości. Tu zahaczymy o to, a potem sobie, jak będziemy mówić o wierzących tutaj cierpiących, to sobie to dokładniej omówimy.
Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze, a każdy kapłan staje codziennie do wykonywania służby Bożej, wiele razy składając te same ofiary, które nigdy nie mogą zgładzić grzechów. Lecz ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, zasiadł po prawicy Boga, oczekując odtąd, aż jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod jego stopy. Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni.
Czyli ofiara Jezusa Chrystusa, raz on poniósł grzechy na drzewo. Paweł pisze do Galacjan, że zawisł na drzewie, żeby błogosławieństwo przeszło na pogan, na Żydów w Jezusie Chrystusie. Więc chodzi o to, że Jezus jedną ofiarą, kiedy zawisł na krzyżu, umarł, umożliwił nam co? Obumarcie grzechom, abyśmy żyli dla sprawiedliwości. To zrobił Jezus. I teraz on wszystko przeszedł. Tak. Był fałszywie oskarżany, pozwolił się fałszywie oskarżać. Był obrażany, nie odobrażał, nic nie zrobił. Kiedy pluto na niego, kiedy go bito, to pytał, ale nigdy nie powiedział nic złego. Miał cel. po pierwsze, był posłuszny Bogu i nie popełnił grzechu, po drugie, dał nam przykład do naśladowania, a po trzecie, co zrobił? Popatrzcie, 24 werset. On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości. Kim jest Jezus? 25 werset.
Pasterzem i biskupem.
Tak, zobaczcie Piotra, 1 Piotra 5:4.
A gdy się objawi najwyższy pasterz, otrzymacie niewiędnącą koronę chwały.
Najwyższy pasterz jest nazwany. Zobaczcie Jana 10:11, Ewangelia. Tam też jest to pasterzu. Ja jestem pasterzem owiec. Zobaczcie, Ewangelia Jana 10:11.
Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce.
No i Hebrajczyków 13:20, taki już, żeby zwieńczyć to.
A Bóg pokoju, który przez krew wiecznego przymierza wyprowadził spośród umarłych wielkiego pasterza owiec naszego Pana Jezusa.
Dalej.
Niech was uczyni doskonałymi w każdym dobrym uczynku, abyście spełniali Jego wolę, dokonując w was tego, co miłe w Jego oczach. Przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen.
Pasterza. Wiecznego pasterza. Jezus jest pasterzem i biskupem naszych dusz. On nas pasie, pilnuje, tak? Najwyższy pasterz. I dalej sobie będziemy mówić, że są pasterze, którzy mają być posłuszni, arcypasterzowi, tak? Ale to on tym wszystkim zarządza. Więc teraz chciałbym, żebyśmy zrobili podsumowanie o Panu Jezusie. Jakie wnioski byście tutaj z tej analizy wyciągnęli, podsumowali w kontekście tutaj? Wnioski z tej obserwacji. Zobaczymy, ile zrozumieliście.
Jezus cierpiąc nie zgrzeszył, ale zostawił nam przykład, jak mamy znosić cierpienie. Mm-hmm.
Jego postępowanie w cierpieniach było święte.
Popatrzcie na temat lekcji.
I był niewinny. Mhm.
Po pierwsze, Jezus był niewinny. I w mowie, i w czynie. Nie powinien być o nic oskarżany. Kim był? Królem. I Bogiem.
Synem Bożym.
Mógł się sprzeciwić oprawcom?
Tak.
Oni mieli władzę. Ale tak naprawdę on miał nad nimi władzę. Nawet jak z Piłatem rozmawia, mówi, nic byś nie zrobił, gdybyś nie mógł.
Gdyby po prostu zdobyć, to nie było.
Ktoś ci dał po prostu możliwość, żebyś to zrobił. A moje królestwo nie jest z tego świata. Więc mógł się sprzeciwić oprawcom sprawującym władzę, ale tego nie zrobił. Kto go prześladował?
Władza.
Przede wszystkim. Ona była inicjatorem. Ci, którzy powinni pilnować porządku i sprawiedliwości, co w Starym Testamencie w psalmach jest, że wy w psalmie bogami jesteście, Jezus to też cytuje, w jakim sensie bogami? Sprawujecie władzę. Mhm. Czytaliśmy w prorokach, że pasterze owiec mają pilnować porządku, mają pilnować praworządności. W prorokach czytaliśmy, kiedy przywódcy zamiast pilnować porządku, to byli inicjatorami przekraczania prawa i dawali zły przykład ludowi. Tu mamy tą samą sytuację, kiedy przywódcy powinni stać na straży prawa, a oni łamią prawo, fabrykując dowody na niewinnego człowieka. Więc Jezus nie ma przykrości od władzy, która powinna pilnować porządku. Czy w związku z tym, że ta władza źle robi, Jezus mówi, okej, to jak wy tak, to ja tak.
Nie.
Jezus nawet w tej sytuacji cały czas zachowuje się zgodnie z prawem, któremu podlega prawu Mojżeszowemu. nie złorzeczy, nie ubliża kapłanowi, nie bluźni, powierza sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. A mógłby? Pięknym za nadobnym. Skoro wy, to ja też. Nie pozwolę się tak traktować. Jestem niewinny i wykorzystam swoją władzę.
Cierpi od władzy żydowskiej i od władzy rzymskiej.
Tak.
Z dwóch stron, jednocześnie.
Co jest ważne, to ci, którzy powinni stać na straży prawa, bo po to władza jest ustanowiona.
I ci, i ci.
I nie wykorzystuje sytuacji, czyli nie jak wy, tak i ja.
Jego postawa w prześladowaniu władzy.
Czy to są jego przyjaciele, czy to jest przyjazna władza?
Nie.
Nie, to są wrogowie. Więc nawet w tej sytuacji Jezus zachowuje się wzorowo. Daje nam przykład. Jak mamy postępować w takich konkretnie sytuacjach? Oskarżony, skazany, a niewinny. Czyli fałszywe oskarżenia były fałszywe, bo Jezus był sprawiedliwy. Tak? Czyli one były wszystkie sfabrykowane. Wiedział, że przyszedł umrzeć za grzeszników i wyzwolić ich z grzechu. I dał przykład, jak mamy postępować wobec władzy, każdej. Bo ta, z którą on się zetknął, przyjazna nie była.
Ale też ważne jest to, że te fałszywe oskarżenia zostały od razu obalone. Tak naprawdę. Tylko zarzucili mu to, że się mieli Synem Bożym.
Ale on udowodnił, że jest Synem Bożym. Przez wszystkie swoje cuda, które zrobił, udowodnił, że jest Synem Bożym. Więc to było czysto sfabrykowane na ich potrzeby. I to, że Piłat w nim nie widział winy, to nie oznacza, że on nie, sam jest w porządku. Bo gdyby tak było, to on powinien się zachować zgodnie z prawem. Człowiek niewinny nie może być zabity. On powinien sprawę skierować dalej, a nie załatwiać ją w ten sposób. Zrobił jak zrobił.
Ostrzeżony jeszcze przez żonę.
Tak, ale jak gdyby tutaj abstrahujemy od tego, nie robimy tutaj analizy wydarzeń, to inny czas, w niedzielę będziemy to robić, jak przyjdzie czas, pora. Chodzi tylko o to, żebyśmy zobaczyli, że Jezus przyszedł na ziemię, tak, ale powiedział, że królestwo moje nie jest z tego świata. On nie zamierzał naprawiać tego tam. On powiedział, wrócę i ja założę te, które jest z góry. Jego królestwo nie będzie się opierać na tym, na czym się opierały tamte. Na oszustwie, na fabrykowaniu dowodów, na skazywaniu niewinnych ludzi. I dał przykład, jak mają postępować wierzący w takiej sytuacji. No bo to jest tutaj, to Jezus tutaj, tu jest Piotr, ten przykład Jezusa, jak on się w tej konkretnie sytuacji zachowywał, tak? To widzę. I teraz, słuchajcie, przejdźmy do analizy tego, co tutaj o wierzących jest. Jak Bóg da, to skończymy, jak nie, to za tydzień. Na razie wszystko jest jasne? Bo to jest niby krótki fragment, ale patrzę, że to studium, ono jest dość rozbudowane i ja nie będę się śpieszył, więc będziemy pomalutku to omawiać. Mamy 11 werset, zobaczcie, co on ten fragment mówi.
Myśmy jako obcy i goście powstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy.
Mamy cielesne pożądliwości?
Tak.
Piotr mówi tak.
Pamiętać o nas.
I co tłumaczy?
Obcymi przychodniami.
Mamy pamiętać, że jesteśmy obcymi przychodniami, a skoro jesteśmy obcymi przychodniami, żebyśmy pamiętali o czym? Żebyśmy powstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. I ten fragment tutaj, jak myślicie, o jakich on pielgrzymach mówi? Z kontekstu.
Którzy idą do dziedzictwa.
Inaczej wam powiem. Przeczytam wam ten fragment, żeby tak troszeczkę go zmodyfikuję, żeby wam pokazać, o co mi chodzi. Umiłowani, proszę was, abyście jako obcy i goście na terenie Pontu, Galacji i Kapadocji pamiętali, że w tym miejscu Cielesne pożądliwości walczą przeciwko duszy. A jak wrócicie do Jerozolimy, to wszystko jak ręka odjął. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jacy pielgrzymi i goście?
Tu na tej ziemi.
Tu na tej ziemi. Tu, kiedy jesteście w ciałach, pielgrzymujecie na ziemi, to pamiętajcie, że w tej pielgrzymce, gdziekolwiek byście się nie znaleźli, to pamiętajcie, że cielesne pożądliwości walczą przeciwko duszy, żebyście pamiętali. A że jesteście na obczyźnie, nie jesteście tam w Jerozolimie, to tym bardziej o tym pamiętajcie. Bo otaczają was ludzie, wam nieprzyjaźni. Jakie to pożądliwości? Parę fragmentów, żeby to przypomnieć sobie, bo jedni studiowali, inni nie. 1 Piotra 1,17. Najbliższy kontekst zawsze robimy. 1 Piotra 1,17.
A jeżeli ojcem nazywacie tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków, spędzajcie czas waszego pielgrzymowania w bojaźni.
W bojaźni czas waszego pielgrzymowania spędzajcie. Hebrajczyków 11,13. Hebrajczyków 11,13.
Jeszcze raz, Hebrajczyków?
11,13.
Wszyscy oni umarli w wierze, nie otrzymawszy spełnienia obietnic, ale z daleka je ujrzeli. Cieszyli się nimi i witali je i wyznawali, że są obcymi i pielgrzymami na ziemi.
Czekali na ojczyznę niebieską. Wszyscy dali dowód temu, że są pielgrzymami na tej ziemi, że to nie jest docelowo tu, na tej ziemi grzesznej. Tak, pielgrzymowie. Galacjan 5,17. Galacjan 5,17. Pielgrzymi i cielesne pożądliwości, które walczą przeciwko duszy.
Ciało bowiem pożąda na przekór duchowi, a duch na przekór ciału. Są one sobie przeciwne, także nie możecie czynić tego, co chcecie.
Ciało jest przeciwne duchowi, duch przeciwko ciału. Więc nie możecie czynić tego, co chcecie. Chcecie czynić dobrze, ale często wychodzi, że jest inaczej. Trzeba o tym pamiętać?
Tak.
Trzeba o tym pamiętać. Rzymian 7 rozdział. 21-23. Ten krótki fragment. 7 rozdział Rzymian 21-23.
Odkrywam więc w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, trzyma się mnie zło. Mam bowiem upodobanie w prawie Bożym według wewnętrznego człowieka. Lecz widzę inne prawo w moich członkach, walczące z prawem mego umysłu, które bierze mnie w niewolę prawa grzechu, które jest w moich członkach. Nędzny człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierć?
Paweł to samo pisze tutaj, tak, w tym fragmencie, że jesteśmy w ciele, co studiowaliśmy przy tych listach, i musimy walczyć ze złymi skłonnościami, z tym, co się domaga ciało. Wiemy, co jest dobre, pragniemy tego, ale musimy się przeciwstawić pożądliwościom. I Piotr, zobaczcie, pisze dokładnie to samo, napisał. Abyście się powstrzymywali od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. One walczą przeciwko duszy, chcą zaszkodzić duszy.